Witam Państwa radnych, witam Pana Piotra Łypa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26 lipca 2021 roku. Jest godzina 15:00. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność posiedzenia tej komisji. Jest obecnych 4 członków komisji, nieobecny jest radny Roman Pacyga. Projekt posiedzenia jest krótki, zakłada 4 punkty. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, kontrola stanu i zasobu mieszkaniowego gminy Bestwina. Punkt trzeci, sprawy bieżące. Punkt czwarty, zamknięcie posiedzenia. Czy ktoś wnosi jakieś uwagi do porządku posiedzenia? Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego, kontrola stanu i zasobu mieszkaniowego gminy Bestwina. Widzę, że na tabletach się pojawiła uchwała dotycząca a co jest ten prognoza finansowa skoczyła? I zarządzenie o stawce za metr kwadratowy czynszu, to mamy i informacja o zasobach mieszkaniowych. Prosiłbym na początek pana Piotra, by przybliżył nam, też Państwo mogą to zobaczyć, stan mieszkaniowy, jaki posiadamy w naszej gminie, czy są to mieszkania socjalne, czy komunalne. Takie ogólne omówienie tego tematu bym prosił na początek.
Dziękuję bardzo. No, przygotowałem dla Państwa to, na tabletach dostępne jest jakby zestawienie ogólnych informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie lokali mieszkalnych na dzień dzisiejszy wraz z informacją o czynszach, czyli jak wyglądają stawki w tej chwili, jak wyglądają całkowite dochody gminy z tego tytułu, jak wyglądają koszty funkcjonowania za ubiegły rok i jak wygląda ogólnie stan techniczny naszego mienia. Załączona była tam również uchwała o wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, czyli dokumencie, który uchwaliliście Państwo w ubiegłym roku, który jakby precyzuje informacje odnośnie planowanych remontów, sprzedaży mieszkań, polityki czynszowej i tym podobnych. Jeśli chodzi o budynki, to tak jak w tym zestawieniu jest podane. Na chwilę obecną mamy 9 budynków na terenie całej gminy, w sumie 25 lokali mieszkalnych, w tym 4 budynki w Bestwinie, 1 w Janowicach i 4 w Kaniowie. W Bestwince żadnych budynków, żadnych lokali nie posiadamy. Wszystkie lokale są wynajmowane na chwilę obecną jako lokale mieszkalne. Po zmianie czy po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, czyli głównej ustawie, która reguluje zasady dysponowania lokalami mieszkalnymi przez gminy, nie mamy już czegoś takiego jak lokale socjalne w ogóle. Ta definicja została zlikwidowana. W tej chwili mamy najem mieszkania albo najem socjalny mieszkania. I oczywiście ta druga forma to jest przeniesienie zasad dotyczących lokali socjalnych, natomiast no nie ma już takiej konieczności, żeby w zasobie wydzielać lokale socjalne jako odrębny zasób i wynajmować go na innych zasadach. Tylko w tej chwili po prostu, jeżeli dany wniosek kwalifikuje się do, czy wnioskodawca po pierwsze wnioskuje o lokal socjalny i on kwalifikuje się jako najem socjalny, to taki najem jest zawierany. Na chwilę obecną nie mamy żadnego lokalu, który jest wynajęty w formie najmu socjalnego. Co jeszcze? No z ogólnych informacji, jeśli chodzi o stan techniczny mienia, powiedzmy no w tym opisie, który Państwu przygotowałem, jest takie ogólne stwierdzenie, że na podstawie przeglądów, które są co roku przeprowadzane i w okresach pięcioletnich również, stan naszego zasobu mieszkaniowego jest oceniany jako dostateczny, dobry lub bardzo dobry. Czyli w zależności od budynku, o którym mówimy, jest tutaj różna sytuacja. Te budynki, które miały powiedzmy w ostatniej dziesięciolatce przeprowadzane jakieś poważniejsze remonty, czyli budynek na Janowickiej 100 w Janowicach, czy Szkolna 4, czy Batalionów Chłopskich 15, no to są budynki po remontach, po termomodernizacji, no więc tam ten stan i lokali, i wewnętrzny, i całego budynku jest bardzo dobry. Natomiast no wszystkie pozostałe budynki mają jakieś felery, mają jakieś uszczerbki, które no, staramy się każdego roku łatać w zakresie dostępnych środków, natomiast większość tych budynków wymaga jednak generalnych remontów, w większości również termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła. W szczególności ten ostatni temat jest problematyczny, bo w kilku budynkach Mamy cały czas rozwiązania no dość archaiczne, jeśli chodzi o ogrzewanie, czyli jakieś piece kaflowe, kozy i tym podobne, chociażby tutaj na Czworakach, czyli Krakowska 170, czy na Plebańskiej 19, czy Rybacka 14 w Kaniowie. I w tych budynkach, zgodnie z obowiązującą od 2017 roku śląską uchwałą antysmogową, zasadniczo do końca bieżącego roku powinniśmy wymienić wszystkie źródła ciepła na spełniające przynajmniej piątą klasę i ekodesign, jeśli chodzi o piece węglowe, no, lub przejść na ogrzewanie alternatywne, czyli gaz lub jakieś inne rozwiązania. Raczej nam się tego nie uda w tym roku zrobić, no ale będziemy to musieli jak najszybciej ten temat, że tak powiem, nadgonić i jakieś rozwiązania dla tych budynków znaleźć. Jeśli chodzi o najmy, to w tej chwili zajętych jest większość mieszkań. O dziwo nie wszystkie, chociaż zasadniczo przez większość czasu 100% naszego zasobu jest zajęte. W tym roku, jak pierwszy raz od bardzo, bardzo wielu lat, mamy 4 wolne lokale jednocześnie. W tym jest jeden lokal, który na Plebańskiej 19, który pozostawiamy sobie jakby w odwodzie na wypadek jakichś nagłych przypadków, czyli jakichś powodzi, pożarów i tym podobne. Jeżeli komuś na szybko lokal będzie potrzebny do zamieszkania, to ten jeden będziemy mieli w odwodzie. Natomiast 3 pozostałe lokale są przeznaczone do wynajęcia w najbliższym czasie. 2 są już gotowe do najmu i to będzie procedura, znaczy procedury wyboru wniosków aktualnie trwają, więc w ciągu najbliższego miesiąca lub 2 tych mieszkania będą zajęte. I jeden lokal na Krakowskiej 170 w Czworakach najpierw wymaga generalnego remontu, bo niestety po opuszczeniu go przez poprzedniego najemcę okazało się, że lokal się do niczego już nie nadaje w tej chwili, więc tam trzeba wymienić 100% tkanki.
Bo ja dalej mam, nie mam tej wieloletniej uchwały dotyczącej wieloletniego programu zasobu mieszkaniowego na tablecie, mam tylko wieloletnią prognozę finansową na lata 2000, ostatnią, na 2020-2026 w załączeniu. Aha. Tak. Pytanie w takim razie dotyczące tego lokalu, który wymaga generalnego remontu. Jak to jest w takim razie, znaczy ten najemca go opuścił, po prostu zdał mieszkanie, czy też po prostu zmarł, bo on...
No, pan popełnił samobójstwo.
Aha, czyli tego typu sprawa. Aha, czyli my na przykład w trakcie wynajmowania, użyczania mieszkań przeprowadzamy jakieś kontrole ich stanu w trakcie trwania wynajmu?
Tak, każdego roku jest przegląd całej tkanki mieszkaniowej i przez inspektora nadzoru. Są i budynki sprawdzane, i lokale, no i oczywiście media, czyli gaz, gaz, elektryka również. W tym lokalu również były kontrole oczywiście w poprzednich latach, natomiast no one nie stwierdziły jakichś poważniejszych uchybień poza pożarem, który pan wywołał w ubiegłym roku. No wielki pożar nie był, no ale już do pewnego stopnia została naruszona ta tkanka lokalu. Pan został zobowiązany do odnowienia tego, odtworzenia tak jak było, natomiast no przed odejściem z tego świata nie udało mu się tego zadania wykonać. Więc niestety spadło to wszystko na nas. Przy okazji na miejscu no stwierdziliśmy jeszcze, teraz po odbiorze lokalu oczywiście, czy po przejęciu, stwierdzone zostały uszkodzenia no, głębiej idące, jak chociażby dziury w karton gipsach i tym podobne rzeczy, których no, pierwotnie nie było widać, bo były pochowane.
A proszę mi powiedzieć w takim razie, no jeżeli na przykład, bo mamy tam, generalnie tam są pewnie rodziny, które tam zamieszkują lat, nie wiem, 5, 10, tacy są bardziej długoterminowi najemcy, prawda? No a jeżeli na przykład stwierdzamy w toku rocznej kontroli, że są jakieś uszkodzenia takie poważniejsze w tym momencie, które wynikają nie z tego, że tytułu, że lokal degraduje się sam z siebie, tylko widać po prostu, że najemcy dokonują tych uszkodzeń. Kto wtedy ponosi odpowiedzialność finansową za naprawę?
To znaczy, no, zasadniczo wszelkie uszkodzenia, które są stwierdzone, które nie powstały w toku normalnego użytkowania lokalu, ciążą na najemcy. Natomiast no, niestety część naszych najemców to są osoby, które niespecjalnie przejmują się tym, jakim stanie jest lokal, który zamieszkują, z różnych przyczyn. a niestety my mamy też jako gmina związane ręce w kwestiach no, pozbycia się takich lokatorów, bo uszkodzenie mienia jest niezbyt wysoko traktowane przez sądy, chociażby w sytuacjach eksmisyjnych. Natomiast problem z eksmisją zawsze jest taki, że gmina jest zawsze tym ostatnim ogniwem zapewniającym lokal osobie, która na rynku nie jest w stanie poradzić sobie sama. Natomiast człowiek, który trafia z pozwu o eksmisję do sądu, no to automatycznie praktycznie, jeżeli na przykład jest bezrobotny, a to jest najczęstszy przypadek, trafia do sądu, to sąd zasądza tej osobie lokal zastępczy w formie lokalu socjalnego, który musi zapewnić gmina. I sytuacja kończy się w taki sposób, że człowiek zamieszkuje w naszym lokalu, dostaje najem socjalny od sądu i jedyne, co się dla niego zmienia, to, że czynsz mu o połowę obniżamy. A niestety on sobie może zamieszkiwać dalej tam, gdzie sobie zamieszkiwał.
Ustawa, która obliguje gminę do utrzymania jakiejś tam minimalnej ilości takich mieszkań, mam na myśli, czy nie warto by bardziej dla gminy pozbyć się na przykład takiego lokalu, jak tutaj jest na Krakowskiej, który jest do generalnego remontu, niż go po prostu remontować.
Znaczy, powiem tak, zapewnienie lokali osobom o najniższych dochodach, bo tak to jest ładnie określone w prawie, jest obowiązkiem własnym gminy. No więc wynika z ustawy o samorządzie i przede wszystkim, a w drugiej kolejności z ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Nigdzie nie ma określonego, jaki duży ten zasób ma być. Natomiast no, jakby wszelkie prawodawstwo i wszelkie interpretacje wychodzą z założenia, że przez to, że jest to zadanie własne gminy, to mamy robić wszystko, żeby każdemu starczyło mieszkania. Czyli w zasadzie nasza lista osób oczekujących na mieszkanie powinna wynosić zero przez jak najdłuższy możliwy czas. Wiadomo, że to jest nierealne i chyba nie ma w Polsce gminy czy miasta, które takie zasady by spełniało, natomiast takie są wytyczne, że tak powiem, odgórne. Chociaż nigdzie wprost żadna ustawa ani żaden akt prawny wprost nie nakazuje, że gmina ma mieć, nie wiem, jedno mieszkanie na 1000 mieszkańców na przykład zapewnione. Takich regulacji nie ma. A czy jeśli chodzi o sprzedaż, to, no to oczywiście no najlepiej pozbywać się tych lokali w najgorszym stanie. Natomiast problem polega na tym, że większość tych lokali no jest jednak w budynku. To nie są lokale samodzielne, czyli że jest budynek, który ma jeden lokal, który można łatwo sprzedać i ktoś przejmuje to w całości. Tylko no w przypadku, gdybyśmy sprzedali lokal, chociażby ten na czworakach, no to pozostaje nam 5 innych. Automatycznie tworzy się wspólnota mieszkaniowa, no bo mamy zewnętrznego właściciela i mamy gminę. No i zaczynają się problemy w stylu, kto ma zapłacić za remont dachu, kto ma zapłacić za kanalizację, kto ma zapłacić za wszystko inne. No więc dla nas to nie jest żaden interes, bo ani tego dochodu jakiegoś specjalnego nie ma ze sprzedaży takiego lokalu, bo w przypadku sprzedaży też osobom, które zamieszkiwały ten lokal wcześniej, no to zazwyczaj są bonifikaty bardzo dużej wysokości, no więc to nie są jakieś pieniądze dla nas. No a problemy się potem generują, jeśli chodzi o administrowanie takim budynkiem i jego funkcjonowanie. Więc jeżeli miałaby być kwestia sprzedaży rozpatrywana, to tylko i wyłącznie w formie całych budynków. Czyli mamy, nie wiem, budynek z 4 rodzinami i do każdego występujemy, kupcie za taką kwotę i sprzedajemy cały budynek i niech oni już, że tak powiem, we własnym zakresie tą wspólnotą mieszkaniową, która im też się utworzy wtedy, no bo będzie powiedzmy 4 właścicieli i oni sobie martwią się tym samym bez gminy już gdzieś pomiędzy.
Informacyjnie z godzina 15.12 na obrady dotarł radny Roman Pacyga. Ja mam pytanie związane właśnie z tym zasobem, czy z tymi remontami, bo tam uchwale są rozpisane remonty 2020-2024. Które z tego już zostały wykonane, a które są jeszcze w trakcie, bo tam jest przedział kilkuletni.
To znaczy, no jest realizowany remont Janowickiej 100 w tej chwili. Będzie w tym roku zrealizowany remont batalionów chłopskich 15A. Natomiast pozostałe lokale raczej mówimy o latach kolejnych. To są te główne rzeczy, które zostały zrobione. Ale oczywiście no, doraźnie są jakieś drobne rzeczy, czyli no, w zeszłym roku był remont dachu na batalionów chłopskich 50 realizowany, czy no, jakieś takie drobne, nie wiem, wymiany piecy, naprawy instalacji w lokalach, które są na bieżąco realizowane. Znaczy on był wpisany do budżetu, ale ostatecznie nie było realizacji. Znaczy te pieniążki musiały na coś innego być przeznaczone.
Proszę, panie Żeborutka.
Jeżeli mówimy o pieniążkach, tutaj gospodarka czynszowa w tym pod punkcie, że tak powiem, widzę przychody z tytułu czynszu najmu lokali w 2020 roku wynosiły, dobrze widzę, 31 zł 30 groszy. Aha.
No to bo, jest błąd.
Nie, no, takie... Ale tak, uciekły tysiące, 31 tysięcy złotych.
Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście.
Mam pytanie w takim razie, chodzi o tą wymianę pieców, która jest obowiązkowa do końca bieżącego roku. Czy gmina ma oszacowane koszty na wszystkie budynki, jakie należy ponieść?
Na chwilę obecną nie, głównie z tego tytułu, że nie jest to kwestia czystej wymiany, czyli zamienienia jednego źródła ciepła na drugie, co byłoby dość proste, jeśli chodzi o oszacowanie kosztów, no bo średnio to jest od 10 do 15 tysięcy złotych na lokal. Natomiast problem jest taki, że chociażby w czworakach, bo tu jest ten najbardziej obrazowy przykład, czyli Krakowska 170, no wprowadzenie takiego rozwiązania mija się z celem, bo po pierwsze mieszkańców nie będzie stać na utrzymanie piecy gazowych, gdybyśmy takie rozwiązanie tam wprowadzili, a po drugie to są jednak wszystko małe lokale, bo to są lokale między 20 a 40 metrów kwadratowych, czyli ogrzewanie etażowe na takich małych piecykach gazowych, no po prostu byłoby bardzo kosztowne.
Tu się mogę nie zgodzić. Mam mieszkanie 40 metrów, fakt, w nowym budownictwie, no ale koszt ogrzewania to jest 100-200 zł na miesiąc.
To nowe budownictwo to jest właśnie ten pies pogrzebany, że tak powiem, bo niestety tu mamy stare budownictwo z zero docieplenia, stare okna, więc tu po prostu to ciepło gazowe ucieka każdą dziurą, jaką tylko można. Jeszcze dach, który mamy niezrobiony cały czas. Więc tutaj jest rozpatrywana opcja ewentualnie budowy lokalnej kotłowni, która by zaopatrywała po prostu w centralne ogrzewanie wszystkie lokale, no i z licznikami ciepła po prostu w każdym lokalu.
Czyli w takim razie, o ile dobrze rozumiem, nie ma w gminie zrobionych kosztorysów na te działania, które są w tej prognozie 2020-2024 przewidziane?
Szczegółowych kosztorysów nie.
A ogólny jakiś jest przygotowany?
To znaczy mniej więcej mamy szacunki kosztów, jest w uchwale, z tego co pamiętam, jest wskazane, są konkretne kwoty potrzebne na konkretne działania. No. Każda robota oczywiście będzie musiała być, to są wszystko projekty budowlane potrzebne i szczegółowe kosztorysy na większość z tych prac.
A mam pytanie teraz, bo tutaj jest też informacja o tym, że były aktualizowane wnioski dotyczące listy najemców. Czy wszystkie osoby, jak gdyby, które są na tych listach chętnych, oczekujących, są mieszkańcami naszej gminy, czy to są też osoby z zewnątrz i jak to wygląda na etapie wyłaniania tego chętnego?
Osoby z zewnątrz to są jednostkowe przypadki na całej liście, tam bodajże dwa wnioski w tej chwili są z osób z zewnątrz. Natomiast kwestia jest w jakiego rodzaju, bo dla nas, czy też zgodnie z przepisami, istotną kwestią jest miejsce zameldowania, a nie miejsce aktualnego zamieszkania. Jeżeli osoba wnioskująca jest zameldowana na terenie gminy, no to gmina jest tym miejscem, do którego powinna występować o przydział lokalu. Jeżeli ktoś mieszka nawet u nas, czy mieszka gdziekolwiek indziej, a nie jest zameldowany na terenie gminy, to zgodnie z ustawą jakby pierwszym miejscem, gdzie powinien się starać o mieszkanie, jest gmina aktualnego zameldowania. Czyli jeżeli ktoś by był, nie wiem, w Czechowicach chociażby zameldowany, to tam powinien w pierwszej kolejności występować. I takie wnioski mamy na liście dwa w tej chwili, z czego jedna osoba jest zameldowana u nas i nie mieszka u nas, a druga osoba nie jest zameldowana i nie mieszka u nas. No więc ten wniosek drugi jest, że tak powiem, na samym końcu listy. A jeśli chodzi o aktualizację, o której pan wspomniał, no to tak jak też jest w tym zestawieniu podane. Mieliśmy listę nieaktualizowaną od bardzo dawna, głównie przez to, że jakby nie było w ogóle podstawy do prowadzenia takiej działalności jak aktualizacja listy mieszkań, czyli wnioski były sukcesywnie przyjmowane, rozpatrywane po kolei, tak jak się na liście znajdowały w momencie, gdy mieszkanie nam się jakieś zwalniało. Natomiast ze względu na tą nową uchwałę mieszkaniową, która w tym roku w końcu udało się przez nadzór prawny ją, że tak powiem, przepchnąć, mogliśmy przystąpić do tych aktualizacji również, więc został wniosek wysłany do 17 wnioskodawców, którzy składali do nas wnioski w latach 2006-2015 z prośbą o aktualizację swoich wniosków, czyli po prostu czy to są osoby, które nadal chcą u nas zamieszkać, czy ich sytuacja się zmieniła. i w ramach tej aktualizacji cztery osoby złożyły nam aktualizację swoich wniosków, czyli mamy szczegółowe informacje, jak ich sytuacja wygląda w tej chwili. Te wnioski są aktualnie procedowane i no, z tych wniosków najprawdopodobniej będą te dwa z tych gotowych do wynajmu mieszkań oddane. Natomiast 11 wnioskodawców w ogóle nie odpowiedziało na nasze wezwanie lub nie odebrało korespondencji, a w przypadku dwóch osób mamy potwierdzenie, że osoby te zmarły lub wyjechały gdzieś i nie są zainteresowane najmem. Na liście zostaje nam jeszcze 18 nowszych wniosków z lat 2016-2020, których nie aktualizowaliśmy, bo nie mamy mieszkań tyle, żeby też wszystkim dać, więc szkoda taką procedurę prowadzić. I trzy wnioski bieżące teraz, czyli z roku 2021, które do nas już w tym roku wpłynęły.
Mam pytanie w takim razie, co się stanie z wykonaniem tej uchwały antysmogowej w momencie, gdy zakończy się ten rok, a w części tych budynków nie będzie wymiany źródeł ciepła?
Czy pyta pan, co się stanie z samą uchwałą?
Znaczy, czy będą jakieś sankcje z tego tytułu nałożone na gminę?
To jest wielka zagadka i dotyczy nie tylko gminy, ale też mieszkańców wszystkich, którzy tą uchwałą są zobligowani do wymiany źródeł ciepła. Natomiast póki co ani Urząd Marszałkowski, ani Urząd Wojewódzki nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czy jakiekolwiek sankcje z tytułu uchwały będą wyciągane, bo sama uchwała tych sankcji nie precyzuje. Czyli nie ma tam, że ktoś nie zdąży, to ma karę, nie wiem, 500 zł. Niestety tego nie doprecyzowano. No i póki co nikt nie mówi o tym, co miałoby się stać, gdyby 1 stycznia ktoś użytkował nadal kocioł, którego użytkować mu nie wolno. Możliwe, że dowiemy się do końca roku, czy to na gminy spadnie, czy też na nas właściwie obowiązek przeprowadzenia takich kontroli. Choć najprawdopodobniej efekty będą się pojawiać dopiero po pełnym wdrożeniu nowej centralnej ewidencji emisyjności budynków, do której wpisywać się można, czy należy właściwie od 1 lipca tego roku. Gmina również tam swoje budynki musi ująć wraz z informacją o tym, czym są ogrzewane. I automatycznie z centralnej ewidencji wyjdzie to, kto spełnia, kto nie spełnia, kto musi coś zrobić, kto ma już wszystko załatwione. No więc na pewno jest to temat, który należy stosunkowo szybko rozwiązać.
No tak się zastanawiam, bo tutaj rzeczywiście jest wpisany taki harmonogram kosztów bieżącej eksploatacji, planowanych remontów, który wydatków inwestycyjnych jest liczony na w roku ubiegłym to było 150 tysięcy. Wydatki inwestycyjne, planowane remonty 50 tysięcy, bieżąca eksploatacja 25 tysięcy. A na lata kolejne tak wpisano po 50 i po 100 tysięcy na remonty, modernizacje i inwestycje. Czy te kwoty są wystarczające? No tak. Czy na przykład w przyszłym roku nie trzeba będzie jakiejś zrobić kumulacji, żeby te piece wszystkie naraz wymienić?
Tak jak mówiłem wcześniej, nie mamy szczegółowych kosztorysów na te działania, no więc jest to jakieś założenie ogólne, patrząc na to, jaki zakres działań mamy do zrealizowania. Czyli czysto teoretycznie te kwoty powinny wystarczyć, ale musimy też o jednej rzeczy pamiętać, że uchwała była przygotowana w 2020 roku, czyli przedpandemicznie jeszcze, a w tej chwili chociażby ceny i koszty robót remontowych w wielu kwestiach poszły do góry od 50 do 300%, więc no też trudno powiedzieć, jak to się będzie kształtowało w kolejnych latach i czy te ceny, że tak powiem, wyhamują i wrócą do jakiejś normalności, czy będą musiały być zmieniane. Natomiast no, do każdej z tych robót będzie musiał powstać projekt, będzie musiał powstać kosztorys, no więc jest spore prawdopodobieństwo, że te kwoty, które są w uchwale w tej chwili określone, będą przekroczone.
Państwo radni. Teraz proszę mi powiedzieć, co się składa na tak zwaną, bo są koszty bieżące eksploatacji wynoszące 25 tysięcy rocznie, 6, 7, bo tam wzrasta to stopień inflacji zapewne. Co jak gdyby w tym momencie, co jest tym kosztem bieżącej eksploatacji dla gminy w takich mieszkaniach?
Od mediów przez przeglądy i no i zasadniczo tyle, media i przeglądy. Czyli
ale media w jakim zakresie płacimy tym mieszkaniom za media?
W częściach wspólnych tak zwanych budynków, czyli oświetlenie klatek schodowych, jakaś woda, która przypada na gminę, chociażby w batalionów chłopskich 50, natomiast główna część tych kosztów to są roczne przeglądy, czyli przegląd kominiarski, gazowy, techniczny i elektryczny.
A czy po tych przeglądach, na przykład w ubiegłym roku, któraś z tych służb, nie wiem, kominiarze strażacy mieli jakieś uwagi do któregokolwiek z obiektów?
Znaczy zazwyczaj są jakieś uwagi, ale to są zazwyczaj drobne rzeczy, które staramy się regulować na bieżąco, czyli jeżeli tam gdzieś z gazem jest problem, to od razu te nie wiem, nieszczelności czy jakieś problemy tego rodzaju są usuwane. Tak samo jeśli chodzi o kominiarskie przeglądy, jeżeli gdzieś jakieś kominiarze mają zastrzeżenia, to w większości wypadków te rzeczy są robione na bieżąco, no chyba że mają jakieś poważniejsze kwestie dotyczące nie wiem, kominów na przykład, które no, muszą być przewidziane w większym remoncie, tu na czworakach na przykład jest taka sytuacja, że kominiarze życzą sobie wymiany drzwiczek wyciorowych we wszystkich kominach. No, a mamy remont całego dachu zabudżetowany, więc no, to będzie wszystko razem wykonywane.
A czy Pana zdaniem ten jeden lokal, który jest awaryjny na wypadek jakiejś katastrofy, nagłego zdarzenia, jest wystarczający? W poprzednich latach zdawał to egzamin, czy już był w ogóle wykorzystywany w ostatnich latach?
To znaczy takiego lokalu nie mieliśmy dotychczas. Mhm. Zasadniczo przez większość czasu wszystkie lokale były wynajęte. Tak jak mówiłem wcześniej, taka sytuacja, że mamy cztery wolne lokale, no nie zdarzyło się, jak tu siedzę 15 lat, to jeszcze nie było takiej sytuacji, żebyśmy mieli cztery lokale. Zazwyczaj to był jeden, dwa, to już był tak naprawdę szaleństwo. Natomiast taka była decyzja teraz pana wójta, że w związku z tym, że zwolniło nam się tyle lokali, to uznaliśmy, że jeden z tych lokali powinien zostać na boku. To jest mały lokalik, tam jest 22 metry bodajże kwadratowe, więc to jest takie malutkie pomieszczenie. Natomiast na taki lokal tymczasowy, zastępczy, czy pomieszczenie tymczasowe może służyć, czyli na takie przeczekanie właśnie sytuacji jakiejś awaryjnej, że jakiś budynek, nie wiem, komuś się coś spaliło, nagle musi się przenieść, bo nie może zamieszkiwać tym swoim, to na chwilę taki lokal może być zamieszkany, chociaż no wiadomo, że to też nie spełni wszystkich wymogów, no bo większa rodzina tam się nie zmieści, to jest raczej na jedną, dwie, no trzy to już tak naprawdę z wielkim ściskiem osoby.
Znaczy, no tak też, żyjąc tutaj lata, też obserwuję takie coś na szczęście, no jesteśmy takim dość dobrze zorganizowanym społeczeństwem w gminie Bestwina, że w razie wszystkich dotychczasowych nieszczęść to osoby poszkodowane mogły szukać oparcia i schronienia na chwilę urodziny. To rzeczywiście zdawał egzamin chyba wtedy.
Znaczy z sytuacji takich awaryjnych w ciągu tych kilkunastu lat to dwa razy nam się zdarzyła sytuacja spalenia budynku, kiedy zapewnialiśmy lokal z naszej strony jako gmina.
A proszę powiedzieć, bo tutaj jest tak, że największy lokal ma 74 metry kwadratowe. Tak się zastanawiam, on jest w całości wykorzystywany? Ile tam może być osób w takim lokalu?
To znaczy, takie lokale mamy dwa, to jest Batalionów Chłopskich 15A, oba mają 74 metry.
Przedszkole, tak.
Aha.
Za apteką,
tak, no wiem.
Budynek.
Tam są dwa lokale, 74 metry kwadratowe, oba. No zamieszkiwane były, jeden jest przez trzy osoby w tej chwili, a drugi jest wolny. No więc zasadniczo planuję z tych wniosków mieszkaniowych, które w tej chwili mamy, żeby weszła tam rodzina przynajmniej czteroosobowa.
Bo się zastanawiam, czy po prostu tych, ale nie, podzielić 74 metry na pół, to by tak by nie wychodziło za bardzo.
To znaczy technicznie, żeby tak. rozdzielić, no byłoby to problematyczne tak. pod kątem technicznym,
w tym
żeby
budynku,
tak lokal podzielić, żeby to miało sens, no bo jeżeli przebudowywalibyśmy go jakimiś ściankami i próbowali zrobić osobne wejścia, instalacje, no to z 74 nie wyszłoby dwa razy po tam 40 czy tam 38 metrów czy 7, tylko pewnie z 10 metrów albo więcej byśmy jeszcze z każdego stracili, no więc zrobiłyby się znowu dwie klitki zamiast porządnego lokalu.
A jak to wygląda pod względem prawnym, bo nie pamiętam teraz jak to jest, jeżeli jest najemca takiego lokalu, który ma dzieci, prawdzie nie żyjące w tym lokalu, a gdzieś tam, czy w przypadku jego śmierci, zastanawiam się sobie dziedziczenie, czy po prostu na sobie zwolnienie mieszkania ze śmiercią?
Teraz się, może się nie pomylę, artykuł 294 kodeksu cywilnego mówi o tym, że lokal taki przechodzi na zstępnych i wstępnych dotychczasowego najemcy, jeżeli zamieszkiwali w nim przez ostatnie 10 lat razem z najemcą. Czyli jeżeli mówimy o rodzicach i dzieciach, no i rodzice umierają, to dzieci, ten lokal, może to nie jest dziedziczenie wprost, to jest jakby wejście w najem. Tak jest sformułowane to w prawie.
Mają do tego prawo.
I oczywiście mogą odmówić tego, czyli nie zrezygnować z lokalu, wyprowadzić się z niego na normalnych zasadach. ale jeżeli niczego nie zrobią, to z automatu, z mocy prawa wchodzą w najem i zastępują dotychczasowego najemcę.
Ale w tym momencie ten jak gdyby fakt 10-letniego przebywania przed zgonem właściciela jest potwierdzany poprzez zameldowanie czy faktyczne zamieszkanie?
Zasadniczo tak. Nie mamy możliwości weryfikacji zamieszkiwania.
Deklaracją śmieciową?
Nie ma nazwisk na deklaracji śmieciowej. No też trudno powiedzieć, czy pan Albert, który został w lokalu, to jest ta jedynka na deklaracji śmieciowej, czy ten pan się tam wprowadził miesiąc wcześniej. Nie mieliśmy takiej sytuacji jeszcze dotychczas, żeby faktycznie pojawiały się jakieś osoby obce. No zazwyczaj są to dzieci, które faktycznie zamieszkują, czy zamieszkiwały z rodzicami wcześniej i w ten najem wchodzą. Dwa lub trzy razy mieliśmy taką sytuację na przestrzeni lat.
A czy są jakieś stałe uwagi lokatorów dotyczące działalności, znaczy w ogóle samych mieszkań, zasobu mieszkaniowego, czy w ogóle czy mają uwagi do gminy o sposób gospodarowania tymi lokalami?
No raczej takie poważniejsze uwagi się nie zdarzają. Jeżeli są już, to, no to dotyczą samego wyposażenia w lokalu, czyli no, piec mi się zepsuł, lampy mi nie świecą, drzwi proszę mi wymienić, fajnie by było okna wymienić, tego rodzaju kwestie. Natomiast odnośnie samego administrowania czy zamieszkiwania uwag nie ma. No oczywiście były pewne sygnały w zeszłym roku, gdy weszła nam podwyżka czynszów, no bo była dość poważna, bo u niektórych to był wzrost czynszu prawie dwukrotny. Natomiast no były to takie uwagi w stylu nie stać mnie na nie stać mnie na ten lokal, proszę mi go czynsz obniżyć, a po sprawdzeniu dochodów tej osoby okazywało się, że ona nie za bardzo to tam mieszkać w ogóle powinna, a nie mieć uwagi do kwoty czynszu. O tych czynszach pan pytał, to może też wspomnę, tutaj też w tym opisie mają państwo przygotowane informacje o gospodarce czynszowej i ta podwyżka, o której wspominałem, przeprowadzona w ubiegłym roku, wcześniej mieliśmy od bardzo dawna zasadniczo, bo zmiana była w 2004 roku bodajże stawki czynszowej na 2 zł za metr kwadratowy i od tego czasu ten czynsz u nas się nie zmieniał. Dopiero w ubiegłym roku została stawka bazowa podwyższona do 3,80 z zastosowaniem oczywiście tych czynników podwyższających i obniżających, które są w uchwale o wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, co sprawiło, że mamy czynsze w tej chwili w granicach od 3,42 do 4,94 za złote za metr kwadratowy miesięcznie. Więc w wielu przypadkach, tak jak mówiłem, to podniosło czynsz prawie dwukrotnie w danym lokalu. Natomiast co istotne, nasze czynsze, patrząc przez pryzmat okolicznych gmin, nadal są prawie dwa razy niższe niż u sąsiadów naszych.
Dzień dobry, witam pana wójta na posiedzeniu komisji rewizyjnej. Szczegółowych wyjaśnień udziela pan Piotr Łyb w oparciu o przygotowane przez się dokumenty oraz uchwały Rady Gminy. Panie wójcie, tutaj omawialiśmy też temat wymiany źródeł ciepła, bo zgodnie z uchwałą to smogową do końca bieżącego roku powinniśmy mieć wszystkie źródła ciepła w budynkach, a się okazuje, że mamy takie bardzo ogólne kosztorysy, a nie mamy uszczegółowionych informacji o tym, ile nas to będzie rzeczywiście kosztowało. Czy gmina planuje te kosztorysy uszczegółowić jeszcze w tym roku, żeby już na przyszły rok na przykład skumulować ten budżet i dokonać całkowitej wymiany?
Jeżeli chodzi o budynki komunalne, czy
komunalne,
no to są to, tak jak pan powiedział przewodniczący, są to szczegółowe takie, inaczej ogólne kosztorysy, natomiast będziemy je doszczegóławiali, dlatego że też nie wiemy, co nas tak de facto czeka. Funkcjonuje w obiegu uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Śląskiego, natomiast poza tą uchwałą nie ma żadnych ani narzędzi ze strony województwa, ani wskazań, jak gminy sobie z tym problemem mają radzić. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie się pojawią jakieś też szczegółowe informacje ze strony Urzędu Marszałkowskiego.
Panie Piotrze, bo pan się zajmuje tymi tematami w gminie, czy gmina tak samo jako jednostka może korzystać z Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę tych źródeł ciepła, tak jak korzystają mieszkańcy z programu gminnego? Czy gmina ma jakieś odrębne fundusze zewnętrzne, które może pozyskać?
Gmina nie może korzystać z naszego czystego powietrza, czyli rządowego programu, z którego korzystają mieszkańcy. Więc jedyna opcja dla nas to jest nisko oprocentowana pożyczka ze środków wojewódzkiego funduszu. A jak w tej chwili korzystamy chociażby na termomodernizację ulicy Janowickiej 100.
A czy tutaj bardziej pytanie do pana wójta, czy po tej podwyżce czynszu, która była, w latach kolejnych planujemy jakieś kolejne podniesienie stawek obecnie, czy zostajemy przy tym, co zostało utrzymane?
Jeżeli chodzi o podwyżkę czynszów, myślę, że 2-3 lata pewnie będą na tym samym poziomie. Natomiast no, prawda jest taka, że nie chcę teraz z głowy, pan Piotr może pamięta, ile wygenerowała ta podwyżka w skali roku.
Znaczy mieliśmy wcześniej przychody na poziomie 31 tysięcy.
Dokładnie.
I około 50% wzrośnie ta kwota w stosunku do
czyli
będziemy 40-45 tysięcy.
Dokładnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o same bieżące utrzymanie, no być może by to wystarczyło, natomiast zgodnie z zapisami przepisów, pewne rzeczy w mieszkaniach komunalnych, myślę tutaj o jakichś grubszych remontach czy remontach, które czy wymianie sprzętu, których na przykład nie przewidywaliśmy, no corocznie przekraczają, może nie chcę powiedzieć znacznie, ale corocznie przekraczają tą kwotę i chociażby sam zapis w budżecie, jeżeli chodzi o dział lokale komunalne, no jak zostało powiedziane, dochód z czynszu to było w okolicach 30 tysięcy, a w okolicach 70 tysięcy czy nawet więcej były zaplanowane środki na wydatki w tym zasobie.
Ja rozumiem, że te budynki wszystkie są ubezpieczone od szkód spowodowanych przez jakieś żywioły, a mamy tam też ubezpieczenie zawarte od szkód wyrządzonych przez osoby na przykład zamieszkujące?
Wiem, że to takie coś... Wydaje mi się szczerze mówiąc, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. Mhm. To są osoby trzecie, więc każdy ubezpieczyciel kazałby, czy nakazywał nam jako właścicielowi dochodzenie swoich praw od tej osoby, która dopuściła się danych zniszczeń, prawda?
Natomiast przerwę jeszcze poza w zasadzie w ostatnich latach jednym przypadkiem, gdzie mieszkanie, które było używane przez czy wykorzystywane przez świętej pamięci lokatora zostało zniszczone, natomiast w generalnej większości przypadków raczej ludzie sobie taki czy inny sposób, ale dbają o te zasoby.
A mam pytanie, bo w wynajmie komercyjnym rzeczą normalną jest tak zwana kaucja przy wynajmie na poczet ewentualnych przyszłych zniszczeń, która jest rozliczana po zakończeniu wynajmu. Czy na przykład teraz będą nowe osoby najemcami, czy też o takie osoby na przykład pobieramy kaucję w wysokości, nie wiem, dwóch, trzy większej krotności czynszu?
Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów gmina nie ma prawa pobierania kaucji. Na wolnym rynku, czyli jeżeli jesteśmy właścicielem lokalu, jako człowiek prywatny czy firma i wynajmuje, to takie prawa posiada, może takie opłaty pobierać, natomiast my niestety nie.
A czy umowy najmu są zawierane u notariusza, czy są spisywane w gminie? Że to jest właśnie formie najmu okazjonalnej?
Umowa cywilnoprawna u nas zawierana.
Aha. Czyli na przykład, czyli w tym momencie, gdybyśmy chcieli kogoś nieprzestrzegającego zasad usunąć, to...
Znaczy w każdym momencie wchodzą właśnie zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Tam jednak tak. Jest to bardzo precyzyjnie określone, co nam wolno, a co wolno lokatorowi, a kwestie odpowiedzialności za lokal też są uszczegółowione. Natomiast wszystko się to sprowadza do tego, czy kogoś stadzi, czy jest chętny do współpracy. Bo jeżeli ktoś jest bezrobotny, nie ma pieniędzy na remonty i on będzie lokal utrzymywał w takim stanie, jak mu pasuje i który nam nie do końca pasuje, no to niestety nie mamy tutaj jakiegoś większego pola manewru, a to, co mówiłem wcześniej, wypowiedzenie umowy kończy się procedurą eksmisyjną lądującą w sądzie i, no i wracamy do tematu lokal zastępczy zasądzony przez sąd, który gmina musi zapewnić.
Panie wójcie, no w dęce się przewidzieć przyszłości, bo rozumiem, że na przykład ciężko będzie nam sprzedać, nawet nie wiem, czy byłoby z punktu widzenia gminy opłacalne sprzedawać lokale, które się jakoś wiążą z inną substancją gminy, czy na przykład ze szkołą, z przedszkolem, z apteką, bo narobilibyśmy sobie na przyszłość tylko problemów związanych z administrowaniem całym budynkiem, ale czy te lokale wolno stojące będziemy próbować sukcesywnie sprzedawać? Żeby się...
Już to robimy, bo chcę przypomnieć, że w poprzednich latach został sprzedany lokal przy ulicy Dworkowej, został sprzedany lokal przy ulicy Kuski. Jeżeli będzie taka możliwość, oczywiście tak jak pan powiedział, no są, nie chciałbym tutaj kategoriować oczywiście, ale pewne lokale nie do sprzedaży, natomiast są lokale, które według mnie, według mojej opinii powinny zostać sprzedane, natomiast nie chcę wracać do przeszłości, bo nie byłem w gminie tutaj, nie chciałbym tutaj być źle zrozumiany, że krytykuję jakieś tam działania poprzedników, natomiast są na przykład budynki chociażby przy ulicy Czechowickiej, gdzie część budynku jest gminna, część lokali jest prywatna i uregulowanie tych spraw jest bardzo, bardzo trudne. No, kilka razy rozmawiałem z najemcami, ale oczywiście oni mają też pewne prawa, które tutaj pan Piotr powiedział, ustawa im stoi bardzo mocno za lokatorami, o tak bym to nazwał delikatnie. No i ja nie jestem w stanie nikogo zmusić, nawet żeby wykupili swoją część czy swój lokal za przysłowiową, nazwijmy to, złotówkę, czy po naprawdę preferencyjnych cenach, jeżeli oni nie wyrażą takiej zgody. Dla nas jako zarządzających byłaby to naprawdę w kilku przypadkach dość dobre wyjście z sytuacji, no bo moglibyśmy się brutalnie mówiąc pozbyć problemu, jeżeli tak można powiedzieć, nie o mieszkańcach, ale o tej substancji mieszkaniowej, bo jeżeli chodzi o lokal w przedszkolu w Kaniowie, o lokal w przedszkolu w Janowicach, o lokal przy ośrodku zdrowia w Bestwinie, czy w byłym ośrodku zdrowia w Kaniowie, no to są to lokale, które nie wymagają bieżących nakładów finansowych i w miarę o dobrym, czy wręcz w niektórych przypadkach bardzo dobrym standardzie, ale mamy lokale typu Czworaki, typu Plemańska, typu Rybacka, Czechowicka, które no odbiegają od obowiązujących standardów.
Czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania?
Ideą byłoby, jeżeli mogę, bo nie na ile żeście rozmawiali, ja akurat przepraszam za to spóźnienie, bo miałem w ramach przyjmowania mieszkańców kilku przed chwilą. Nie wiem, czy to było powiedziane, czy nie. No, dla mnie idealną sytuacją byłoby zupełne pozbycie się lokali, rozproszonych lokali komunalnych i możliwość wybudowania w jednej substancji lokalu z mieszkaniami komunalnymi, z mieszkaniami socjalnymi, z podziałem właśnie na jedno i drugie, dlatego że lokal komunalny rządzi się troszeczkę innymi prawami, mieszkanie socjalne jest też, no, krótko mówiąc, większą możliwość tymczasowości daje, jeżeli by się okazało, że odpukać mamy jakieś zdarzenie losowe, no to również by w tej substancji warto by mieć lokal wolny, który by oczekiwał, czy lokale wolne, które by oczekiwały. Natomiast tak jak mówię, nie ma najmniejszego sensu budować nowego obiektu i wydawać pieniądze, jeżeli nie mamy uregulowanej sytuacji właśnie z tymi najstarszymi, które generują tak de facto największe koszty utrzymania.
Można by było te koszty pewnie znacząco obniżyć w wypadku ich gruntownego remontu. I wtedy pewnie mieszkańcy byliby chętniejsi do ich zakupu.
No tak, tylko że remont, jak już wcześniej wspomniałem, przytoczę jeszcze przykład Czechowickiej, Rybackiej, tutaj Krakowskiej czy innych budynków, które objęte są ochroną konserwatorską, bo to jeszcze też trzeba wziąć pod uwagę, no to są dość spore koszty. No i przypuszczam, że gdybym w wyliczając taki remont na kwotę X, zaproponował ją Państwu do wpisania w budżecie, a potrzeb chociażby związanej z infrastrukturą drogową czy inną jest na tyle, że pewnie nie byłoby, i tu się nie dziwię, nie byłoby zgody Rady na to, żeby tak duże pieniądze przeznaczać na tego rodzaju działanie, a dwa, no chodzicie Państwo na zebrania wiejskie i wiecie też jaka jest, a też musimy troszeczkę na to zwracać uwagę, jaka jest reakcja mieszkańców na zebraniu wiejskim, jeżeli występuje lokator danego lokalu komunalnego z prośbą czy żądaniem remontu, gdzie akurat sąsiedzi mają nieuregulowaną sytuację wodnoprawną, jeżeli chodzi o rowy czy rozwalone, brzydko mówiąc, ulice.
Dobrze, myślę, że będziemy zmierzać powoli do końca tego punktu porządku posiedzenia. Podsumowując, mogę powiedzieć na podstawie tego dokumentu, który widzę, sprawozdania pana Piotra Łypa, że no, zasób jest zagospodarowany w sposób rozsądny i prawidłowy. Co jedynie tutaj miałbym uwagę, to rzeczywiście do tego, że mając świadomość tego, że z końcem tego roku mieliśmy mieć wszystkie źródła ciepła, należało chyba wcześniej trochę do tego tematu podejść, chociaż wiem, że budynki są systematycznie remontowane. Dlatego myślę, że moglibyśmy z komisji zawrzeć taki wniosek do wójta gminy Bestwina o zaktualizowanie i uszczegółowienie kosztorysów dotyczących wymiany źródeł ciepła w tych budynkach, abyśmy na lata następne wiedzieli dokładnie, jakie kwoty musimy zawrzeć w budżecie. Tym bardziej, że tak jak mówię, pan powiedział, nie wiemy, jakie sankcje spotkają gminę za brak wykonania uchwały antysmogowej. Czy one w ogóle będą jakiekolwiek, czy po prostu to tak przejdzie między palcami. No ale też w sumie dla zdrowia publicznego i tego, żeby mniej było smogu w powietrzu, mniej trucia z tych najgorszych źródeł ciepła, należałoby takie prace w tych budynkach wykonać. Przecież wiadomo, tak jak pan Piotr mówi, niektórych się to wiąże z gruntowną modernizacją samego budynku, wszystkich instalacji, a nawet czasami z termomodernizacją. Także jeżeli państwo radni pozwolą, to składam taki wniosek tutaj z komisji dotyczący zasobu o uszczegółowienie kosztorysów i ich aktualizację dotyczących wymiany źródeł ciepła w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Bestwina, a także w miarę możliwości dokładniejsze przedstawienie wyliczeń finansowych dotyczących remontów na lata kolejne. Czy państwo radni mają jakieś uwagi do tego wniosku? Czy kto jest za? Dziękuję. 5 głosów wstrzymujących się. W takim razie możemy przejść do... Przepraszam, 5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych. Możemy przejść do punktu trzeciego, sprawy bieżące. Marcin, mogę? Wpłynęło pismo. Panu Piotrowi już dziękuję. Ja bym tylko prosił o podmianę tej uchwały, którą tam mieliśmy na tą uchwałę. A tego dokumenty proszę przekazać pani Aleksandrze, żeby były załączone do protokołu, bo taki będzie też w wersji drukowanej. Dnia 7 lipca bieżącego roku wpłynęło pismo do mnie osobiście jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bestwinie. Skierował pan Jacek Kosmaty, mieszkaniec ulicy Leśnej 19 w Bestwinie. Teraz odczytam to pismo. Podczas sesji Rady Gminy w Bestwinie, która miała miejsce w dniu 31 maja 2021 roku, dworował pan sobie z najsłynniejszej komisji lotniczej w kraju, patrz na granie z sesji, stwierdzając jednocześnie, że raport, protokół komisji przeprowadzającej kontrolę ośrodka zdrowia w Bestwinie zostanie przedstawiony mieszkańcom gminy i upubliczniony, patrz na granie z sesji. I teraz dłuższym drukiem. Kontrola została zakończona 14 maja 2021 roku, jednakze do chwili obecnej, to jest 7 lipca 2021 roku, protokół z kontroli nie został upubliczniony. W tym miejscu muszę panu podziękować, ponieważ wykpiwając komisją badającą przyczyny katastrofy smoleńskiej, komisja Macia Rawicza, zwrócił pan moją uwagę na Bestwińską Komisję Owczarza, a tym samym na kwestie związane z kontrolami, zarówno tymi zewnętrznymi, jak i tymi wewnętrznymi, przeprowadzanymi w naszej gminie. Artykuł 6 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi w podpunkcie 4a, że udostępnieniu podlega m.in. dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. Zatem jedną z informacji publicznych, która obligatoryjnie powinna zostać udostępniona w BIP-ie, jest dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się zakładka Dane publiczne. Częściami składowymi tej zakładki są m.in. kontrola zewnętrzna i kontrola wewnętrzna. W folderze kontrola zewnętrzna znajdują się informacje od roku 2007 do roku 2015. Czyżby zatem od roku 2015 w Urzędzie Gminy Bestwina nie była przeprowadzana żadna kontrola? Z kolei w folderze kontrola wewnętrzna czas zatrzymał się na roku 2010. Od roku 2010 nie opublikowano tam żadnej informacji. Ponadto opublikowano tam jedynie roczne plany kontroli wewnętrznej, co w żaden sposób nie realizuje zapisów cytowanej powyżej ustawy o dostępie do informacji publicznej. Brak przedmiotowych publikacji stanowi zatem poważne naruszenie przepisów prawa w zakresie udostępniania informacji publicznej. Zgodnie z paragrafem 6 punkt 1 regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bestwina kierownikiem urzędu jest wójt. Z kolei w artykule 18a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym znajduje się następujący zapis: Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. W związku z powyższym wnoszą o pilne przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Bestwinie kontroli, która doprowadzi do wyjaśnienia, dlaczego pomimo obowiązku prawnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bestwinie nie publikowano dokumentacji z przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów kontrolę przeprowadzających, w szczególności w przypadku kontroli wewnętrznych. Jednocześnie wyrażam przekonanie, iż w wyniku działań komisji zaniedbania w tym zakresie zostaną usunięte, a wymagane prawem publikacje w zakresie kontroli zostaną niezwłocznie upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bestwinie. Podpisano Jacek Kosmaty. Panie wójcie, najpierw bym chciał, żeby pan się odniósł do, bardzo krótko, do tej komisji, która zakończyła kontrolę 14 maja w ośrodku zdrowia w Bestwinie. Bo rozumiem w takim razie, że jest już jakby po całości kontroli, czy kontrola jest jeszcze w jakimś trakcie, czy jest protokół opracowywany, jak to wygląda?
Szanowni Państwo, jest już po kontroli, natomiast wniosek i wystąpienie pokontrolne oczywiście jest opublikowane na stronie BIP-u Urzędu Gminy Bestwina. Powiem w ten sposób, nie, bo jest to nagrywane, być może pan skarżący będzie chciał udostępnienie tego nagrania, więc mówię to z pełną świadomością i premedytacją. No przede wszystkim, jaka to jest forma, cytuję, komisja owczarza. Nie chcę tutaj wchodzić w adwokaturę radnych, natomiast no, pan skarżący wymaga od siebie szacunku, wymaga do siebie szacunku, wymaga błyskawicznego działania, natomiast wszystko i wszystkich traktuje, jakby byli mu jemu poddani, podwładni i jeszcze bez najmniejszego problemu może obrażać radnych, może obrażać pracowników Urzędu Gminy, nie mówię o mojej osobie, bo już od paru ładnych lat się przyzwyczaiłem. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak wcześniej wspomniałem, komisja zakończyła kontrolę po weryfikacji i sprawdzeniu też, bo przecież to nie jest tak, że kontrola się odbyła. Każdy z członków komisji kontrolnej, a ona obejmowała nie tylko i wyłącznie samo funkcjonowanie rejestracji, ale również przy tej okazji zasób, gospodarowanie tym zasobem, kwestie finansowe i tak dalej. Każdy z członków komisji musiał mieć prawo odniesienia się i sprawdzenia tego. Musiał mieć prawo, no bo też chyba na tym kontrola polega, przynajmniej w urzędzie kontrole, które są powodowane przez jednostki zewnętrzne. Każda jednostka zewnętrzna, czy to Urząd Marszałkowski, czy RIO, czy Najwyższa Izba Kontroli, daje możliwość zapoznania się z protokołem pokontrolnym, wypowiedzenia się i w tych jednostkach nadrzędnych naszych dopiero wówczas te protokoły pokontrolne się pojawiają. No przecież to też kontrola, nie chodzi o to, żeby ktoś kogoś kontrolował i w ten sam dzień dawał to na strony urzędowe, tylko żeby była pełna kompatybilność. I też tak to miało miejsce. Na dzień dzisiejszy, tak jak wcześniej powiedziałem, informacja o kontroli w ośrodku zdrowia, a także jej wskazania, prawda, przez kontrolujących zostały upublicznione. Jeżeli mogę, do tych pozostałych też się odniosę. Faktem jest, że od tego 2010 i 2015 roku materiały nie były publikowane. Były one oczywiście dostępne w formie papierowej i jeżeli którykolwiek z mieszkańców gminy chciał, to miał do nich wgląd i mógł zostać mu przesłana kserokopia. Tą samą sprawą dziwię się też, no ale każdy ma prawo oczywiście, to zaznaczam i podkreślam, bo wpłynęło pismo odnośnie tego problemu do Państwa Komisji. Wpłynęło równoległe, prawie że identyczne, jeżeli nie identyczne pismo do Komisji Skargi Wniosków, która będzie procedowała również ten temat. Pani Przewodnicząca Komisji wystosowała do mnie zapytanie odnośnie wyjaśnienia tego tematu, więc będzie on tożsamy z tym, co powiem przed chwileczką. Owszem, jako kierownik urzędu odpowiadam za wszystkie działania. Pracownikiem nadzorującym te rzeczy jest pan sekretarz z projektu organizacyjnego naszego urzędu, to wynika. Został on zobligowany, wydam stosowne, bo na razie było to ustne, wydam stosowne zarządzenie, że do końca miesiąca ma temat BIP-u zostać wyjaśniony i żeby takie rzeczy nie miały miejsca. I tu jest racja, faktycznie ustawa mówi o tym, że pewne rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczane być powinny. Jak to będzie zrobione, bo to nie chodzi tylko o kwestie tego typu, jak to będzie zrobione, no to już jest nasz problem. Mam nadzieję, że takich sytuacji więcej mieć nie będzie. Na usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że w cudzysłowie winą tego wszystkiego troszeczkę był okres, kiedy migrowaliśmy ze starej strony internetowej do nowej strony przy zmianie szaty graficznej, przy zmianie operatora i wykonującego stronę pewne dane i nie zostały one zmigrowane. Niemniej nie usprawiedliwia to faktu, że tego tam nie było. Na koniec chcę tylko podkreślić, że Komisja Skargi Wniosków rozstrzygnie, czy skarga jest zasadna, czy skarga jest bezzasadna. Myślę, że współdziałanie Państwa Komisji i Komisji Skargi Wniosków no, jest w tym zakresie tożsame. Natomiast ja chcę tylko podkreślić, że skarga wniesiona w tym zakresie, według mojej opinii oczywiście, w żaden sposób nie wpływa na ciągłość i bieżącą pracę urzędu i mieszkańcy gminy Bestwina, dla których urząd pracuje, nie są przez brak publikacji tychże materiałów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w jakikolwiek sposób stratni, bo jak powiedziałem na samym początku, zawsze o takie materiały mogli wystąpić. Dziękuję.
Czyli reasumując, w bieżącym miesiącu te braki w miesiącach kolejnych będą systematycznie usuwane. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają jakieś pytania dotyczące pisma pana Kosmatego do naszej komisji? Bo ja myślę, że w świetle wyjaśnień wójta nie będziemy przeprowadzać specjalnej komisji związanej z tym tematem. Wyjaśnienie jest krótkie, zwięzłe i wyczerpuje temat. A komisja skarg rozpatrzy skargę pana Kosmatego w tym temacie, uznając za zasadną bądź bezzasadną. W takim razie dziękuję panu wójcie, te wyjaśnienia uważam za na chwilę obecną za wystarczające. Gdyby w dalszym toku działania urzędu pojawiły się jeszcze jakieś zapytania związane, no to będziemy się zwracać do pana bądź też pisemnie, bądź też zaprosimy pana na kolejne posiedzenie komisji. Dziękuję państwu bardzo. Mamy godzinę 16:00. Zamykam posiedzenie komisji rewizyjnej w dniu dzisiejszym.